przy telefonie jest Paweł Bobołowicz, który gdzieś krąży po Ukrainie. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry. Tak, faktycznie jestem w południowo-zachodniej Ukrainie i od razu uprzedzę, że ponieważ przemieszczam się w każdej chwili niestety, ale nasza łączność może być przerwana.
Póki co jest bardzo dobra. Ja patrzę na twój artykuł w Kurierze Wnet i na zdjęcia. To jest efekt tego, że wchodzisz do archiwum KGB w Kijowie.
Tak, razem z Wojtkiem Pokorą od wielu lat już pracujemy w Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, które ma w swoich archiwach zasoby archiwów służb, komunistycznych służb bezpieczeństwa, NKWD, ČK i też KGB. Tym razem udało nam się dotrzeć do bardzo niezwykłego zasobu, to dzięki ukraińskiemu historykowi Wołodymyrowi Birczakowi, który przekazał nam archiwa, część archiwów, aż dokładnie zdjęcia z archiwów obwodowych w Równym i w Tarnopolu. To są zdjęcia polskich żołnierzy z ich akt osobowych, żołnierzy z różnych właściwie osób, które były na tym terenie albo zostały wzięte do niewoli podczas sowieckiej agresji we wrześniu 1939 roku, albo później już podczas sowieckiej okupacji. Te zdjęcia to nie tylko zdjęcia z ich akt personalnych, pokazujące jak wyglądali w czasie prowadzenia spraw, w tym momencie, kiedy też trafiali do łagrów, ale to są zdjęcia, które były przy nich, w ich dokumentach, albo które zostały zatrzymane podczas rewizji, albo także zostały zatrzymane czasami w ich domach, więc jest to niesamowity zbiór pokazujący bardzo często indywidualne historie tych osób, historie związane z polską niepodległością, bo jako żołnierze najczęściej walczyli o polską niepodległość od samego początku, czyli są tam zdjęcia i z czasów jeszcze I wojny światowej, są zdjęcia z udziału w legionach, są zdjęcia z wojny polsko-bolszewickiej, później regularnej służby w Wojsku Polskim albo Korpusie Ochrony Pogranicza, no i nawet te ostatnie zdjęcia, które już mają taki wymiar bezpośrednio związany z tym, co się działo po 1939 roku, czyli z czasów okupacji. Są zdjęcia tych żołnierzy w mundurach, ale są też zdjęcia rodzinne, zdjęcia miejscowości, w których te osoby żyły. Zdjęcia, które no, stanowią na pewno zapis taki nie historii indywidualnych, ale też historii naszej państwowości. To, co jest bardzo ważne i bardzo ciekawe, dlatego zdecydowaliśmy się na publikację tych zdjęć akurat we wrześniowym numerze Kuriera Wnet. No, bo oczywista sprawa, że faktycznie teraz obchodzimy stulecie odzyskania polskiej niepodległości i należy przywrócić pamięć tych osób. Wrzesień to też miesiąc, w którym pamiętamy o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i niemieckiej i sowieckiej agresji. I to są dobre momenty po prostu, żeby przypomnieć oblicza, twarze tych ludzi, które prawdopodobnie nigdy nie były wcześniej publikowane na terenie Polski. No chcemy w jakiś sposób przywrócić o nich pamięć. Niestety nie mamy pełnych informacji o tych zdjęciach. Po pierwsze, otrzymaliśmy je w formie elektronicznej i one nie widzieliśmy bezpośrednio akurat tych akt. Będziemy też publikować zdjęcia, które widzieliśmy sami bezpośrednio. One wtedy zazwyczaj zawierają więcej informacji, są bardzo często podpisane, ale bardzo często są to zdjęcia bez podpisów. Dlatego też zwracamy się z taką prośbą, apelem do naszych czytelników w pomocy, żeby rozszyfrować jak najwięcej szczegółów związanych z tymi zdjęciami. Zarówno być może takie, które pomogą nam na identyfikacji osób, które są na zdjęciach. Nie tylko tych, którzy są związani jakoś ze sprawami w KGB, ale na przykład osobami, które na tych zdjęciach znalazły się jako towarzysze, czy w sposób przypadkowy, bo czasami są to zdjęcia zbiorowe. Takie zdjęcia też publikujemy w tym numerze Kuriera Wnet. Ale być może też uzyskamy informacje dotyczące miejsc wykonania tych zdjęć. Czasami są to miejscowości kresowe, ale czasami są to zdjęcia pochodzące z innych terenów Polski. Na przykład w tym numerze też jest publikowane takie zdjęcie, które prezentuje żołnierzy na tle w kaplicy na Wawelu. Ale to niewątpliwie jednego
i stało się to, o czym mówił Paweł Bobołowicz, jego głos znika. Artykuł Zapomniani bohaterowie niepodległości, efekt pracy Pawła Bobołowicza i Wojciecha Pokory w archiwum KGB w Kijowie mogą Państwo zobaczyć i mogą Państwo o tym poczytać w najnowszym numerze Kuriera Wnet, 51 Kurier Wnet, wrzesień 2018 rok. To nie jest jedyny ciekawy artykuł w Kurierze. O Kurierze będziemy mówić Państwu w porankach Wnet, a teraz spojrzymy na zegarek, jest godzina 8:53. A gościem poranka Wnet jest pan Andrzej Szkaradek. Solidarność, akcja wyborcza Solidarność. Człowiek, który trzymał dyscyplinę kiedyś w największym klubie parlamentarnym, bo kiedyś był taki klub parlamentarny AWS-u. Pamięta pan, dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, oczywiście, że był taki klub i nawet go bardzo miło wspominam. Jest to jakiś etap uprawiania tej polityki po prostu w tej trzeciej RP, która nie zawsze po prostu, nie zawsze trzeba dobrze o niej mówić.
A kiedy pan wraca do tych lat, kiedy to Marian Krzaklewski był tym politykiem zarządzającym Polską, bo był taki czas.
Tak, oczywiście. To był czas, to był wtedy taki, w którym prawica nie mogła się po prostu dogadać. W związku z tym, że lewica wróciła do władzy.
W 93 roku.
Tak, po odsunięciu od władzy Jana Olszewskiego. Lewica wróciła do władzy i długo, długo nie można byłoby się uporać z tą prawą sceną polityczną w Polsce. I związek postanowił, szczególnie działacze ci, którzy dobrze się zapisali w okresie stanu wojennego, rozpoczęli budowania takiego ugrupowania po prawej stronie sceny politycznej, ale w głównej mierze to polegało na scaleniu. Bo prawica była bardzo rozdrobniona. To pokazały właśnie ostatnie wybory, o ile dobrze pamiętam, to 21 ugrupowań wtedy miało swojego przedstawiciela w wcześniejszych wyborach. 21 ugrupowań miało swoich przedstawicieli w Sejmie. Było tak rozdrobnione, że nie szło tam rzeczywiście po prostu nic z tym fantem zrobić. No i związek podjął się wtedy z cementowania tej prawej strony, zbudowania formacji politycznej, która by mogła konkurować z lewicą.
A potem AWS przegrał wybory. Pan teraz już nie jest czynnym politykiem, czy się mylę?
Nie, byłem w związku, ale już teraz nie, emerytorka, już mnie wiek nie puszcza, panie redaktorze, tak.
Ale widzę, jak pan jest rozpoznawany tutaj w Nowym Sączu. Tu się samochód zatrzymał, ktoś się z panem tutaj... Była pana żona z zakupami?
Z zakupami, tak, z bazarku akurat wracała.
Bo tu gdzieś jest bazarek?
Tak. Niedaleko jest bazarek.
Przyjeżdżają rolnicy, można
tak,
kupić.
Tak, można kupić bardzo zdrową żywność i jest blisko w centrum.
Czyli gdzieś pan w okolicach tutaj
mieszka. Oj nie, właśnie z drugiej strony Dunajca, tego zakarkowanego Nowego Sącza, gdzie, żeby tu do państwa dojechać dzisiaj, bo się przeprowadziłem, wyprowadziłem się do innej gminy, czyli ościennej gminy Chełmiec, wiejskiej gminy.
Z wiejskiej gminy do miasta pan przyjeżdża na zakupy?
Tak, tak.
Takie czasy.
Takie czasy. Bo, panie redaktorze, krowę, konia, to dzisiaj można spotkać 20 km od Nowego Sącza. I to jest w typowych okolicach wiejskich, a tak podmiejskich po prostu, to tam już nikt po prostu jakby nie zajmuje
ale
się
i tam
rolnictwem.
Z krowami coraz większy kłopot, tak. Bo już... Ci młodzi ludzie, nie dziwimy się temu, którzy mają telefony komórkowe, już do dojenia krów nie chcą wstawać.
Nie chcą, bo to jest bardzo ciężkie życie, to nie jest tak. Ja pochodzę ze wsi, ja w tej miejscowości, w której dzisiaj mieszkam, czyli Chełmiec, ja tam się urodziłem, potem 35 lat mieszkałem w Nowym Sączu i wróciłem jakby na swoje rodzinne strony, to życie po prostu na wsi jest bardzo ciężkie. To teraz jest i tak nieporównywalnie dużo lepiej niż to, co po prostu kiedyś było.
Tym, którzy mieszkają w miastach, wydaje się sielskie.
Nie, to jest właśnie, to jest nieprawda. To jest takie rozumowanie niepoparte jakby po prostu faktami. I to jest problem, bo życie na wsi jest bardzo po prostu ciężkie.
Dobrze, ale wracamy do polityki. Czy pan teraz jest po prawej stronie, czy po lewej stronie?
myślałem...
sceny politycznej po stronie...
Myślałem, że jak pan redaktor przyjedzie do Nowego Sącza, to zaczerpnie wcześniej informacji, kto będzie po prostu w pańskim radiu. Nie, ja nie jestem po stronie agentów.
Bo to jest pytanie, które ma podtekst. Podtekst, bo premierem wtedy, kiedy był AWS, był Jerzy Buzek.
Tak, oczywiście. Więc w AWS-ie wiele osób poszło do Platformy Obywatelskiej, wiele osób poszło też do Prawa i Sprawiedliwości, a większość po prostu pozostała w związku jako sympatycy NSZZ Solidarność. I ja jestem właśnie tym emerytowanym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, ale tej frakcji wolnościowej.
Ale mocno pan powiedział, nie jestem po stronie agentów.
Tak.
Czyli tamta strona, tamta pokazuje na lewą stronę, czyli myślimy o przeciwnikach dobrej zmiany, tak?
Lewacko-liberalnej po prostu i to mi bardzo po prostu przeszkadza. Ja na dzisiaj boleję, bo ja będąc w więzieniu, bo nawet w więzieniu jak się było, to się walczyło po prostu o sprawy wolnościowe, o status więźnia politycznego i będąc w więzieniu, nawet w więzieniu drukowałem ulotki Nobel dla Wałęsy, uwolnić Wałęsę, co się wiązało po prostu z dodatkowymi karami. I dzisiaj po prostu czuję się też po prostu jakiś taki oszukany i po prostu mam pretensje, że nawet po prostu nie potrafił się przyznać do tego, kim był po prostu Lech Wałęsa i ja to mam największą pretensję.
Tworzy ruch Lech Wałęsa, rozdaje dyplomy, robią sobie z nim rozmaite osoby zdjęcia, chce kontrolować wybory, powiedział.
Ale dzieci resortowych, panie redaktorze, jest bardzo dużo, bo po prostu mamy przykład tych ludzi, którzy protestują pod Sejmem i jak się im spojrzy po prostu w życiorys, to okazuje się, że większość z nich to są dzieci resortowe.
To są różne dzieci, są młodzi ludzie, którzy przychodzą na te manifestacje, bo wierzą w to, że polska demokracja i wolność jest zagrożona, grają na gitarach,
Albo swoje robią media niezależne, tak zwane.
Zależne.
Zależne media, niech będzie zależne media, no. I jednak taki TVN to spustoszenie po prostu w tym kraju robi, w szczególności wśród młodego pokolenia i to sobie trzeba po prostu wyraźnie powiedzieć. A jak był budowany, to my po prostu starsze pokolenie wie, jak były te media po prostu budowane, więc
kto to miał możliwość budowania mediów? Tak. Kto miał
za
kapitał?
Za jaką kasę i skąd kasę brali. I wiele rzeczy do dzisiaj nie zostało po prostu sprawdzonych, rozliczonych. My mamy tu przecież też w Sączu swoje po prostu przykłady, jak biznes rozkręcano. Ci rzekomo najwięksi kapitaliści w Nowym Sączu, jak rozkręcali swój biznes, gdzie po tych firmach do dzisiaj byli ubecy, pracują na wysokich stanowiskach, co daje im gwarancję po prostu nietykalności. Czy dawało im gwarancję nietykalności, bo to się pomału zmienia.
A to, co do czego zmierzam w pytaniach, to ma pan telefon, może pan zadzwonić i do Lecha Wałęsy, i do Jerzego Buzka. Miał pan okazję, żeby porozmawiać z Jerzym Buzkiem na temat...
Nie miałem. Ja, jak poszli tylko w swoje strony, jak poszli, po prostu przestałem z nimi rozmawiać. Nie ma sensu. Po prostu nie ma sensu.
Marian Krzaklewski, przewodniczący Solidarności, też ubiegał się o mandat z poparciem Platformy Obywatelskiej
w Rzeszowie, w okręgu rzeszowskim. I ja też do niego o to mam po prostu pretensje, bo dla swoich celów ambicjonalnych nie powinno się po prostu w ten sposób tak zmieniać swoje poglądy po prostu polityczne.
A może takie miał po prostu?
Ja myślę, że nie. Że po prostu to jest człowiek, który jednak przez okres AWS-u, czasem na własne życzenie, ale został to troszkę sponiewierany po prostu tego. W szczególności ta frakcja związkowa. Ta frakcja związkowa została troszkę sponiewierana przez media, przez lewicę, ale też przez ugrupowania polityczne, które nigdy nie zaakceptowały to, że prym w tym AWS-ie wiódł jakby po prostu związek zawodowy. Zresztą to do dzisiaj można po prostu zauważyć, że odium niepowodzeń akcji wyborczej Solidarność składa się na karp w szczególności związków, co nie Balasza, Rokity, Łączkowskiego, Pawła z tamtych, tylko po prostu na karp Mariana Krzekleskiego. A przecież w tym był i Hal, i wszyscy, i to oni w głównej mierze przecież, że nie było tej jedności do końca, że ten AWS ciągle trzeba sklejać, więc tu miałem dużo właśnie roboty jako szef dyscyplinarny tego klubu. W szczególności chodzi nam o jedność AWS-u, co dzisiaj widać na podstawie rządów Jarosława Kaczyńskiego w Prawie i Sprawiedliwości. Widać, że podstawą jest jedność i podstawą jest dyscyplina i to jest ważne. Wtedy tego nie było. Każdy nosił buławę w kieszeni, szczególnie ci szefowie tych frakcji, które po prostu były w akcji.
I potem poszli w rozmaite strony. Wiesław Walędziak był taki polityk, który przestał być politykiem. Ale jak pan powiedział, pan drukowałem nawet w więzieniu ulotki dotyczące Lecha Wałęsy. Teraz patrzy pan na Solidarność i na swoje życie. I co pan myśli o tym, co się działo wtedy i jakie jest pana spojrzenie na...
Dzisiaj, żebym ten rozum miał bo jednak człowiek jest, jak się mówi, po przejściach. W ogóle my jako związkowcy, ci, którzy po prostu z czystą intencją zakładaliśmy ten związek i poszliśmy po prostu na barykady w stanie wojennym, czy jeszcze przed 80 rokiem. To, że gdybyśmy mieli ten rozum, to na pewno inaczej to po prostu to było. No wtedy to jednak symbolami dla nas kiedyś to było poznanie Michnika, Kuronia, dopókiśmy się po prostu nie przekonali, co to goście, że nie mają czystej intencji. No i to jest cały po prostu problem, a przecież wiadomo, że najbardziej prawicowi w tych sprawach Maciarewicz, Naimski byli sekowani i był problem po prostu z ich przekazem, żeby oni po prostu przekazali swoją wizję, czy jak się tu układa ta scena polityczna w Polsce dalej po prostu w kraj. I nam dopiero dużo moim zdaniem dało właśnie pobyt w więzieniu. Bo o pewnych osobach, to myśmy się dopiero po prostu siedząc wspólnie po więzieniach, myśmy się po prostu tam przekonali co do wartości poszczególnych po prostu osób.
Na przykład kogo? Przekonaliśmy się o wartości osób, jakich osób i w jaki sposób?
W późniejszym okresie na przykład internowania, kiedy wywalczyliśmy sobie możliwość przebywania w całym więzieniu, to znaczy to organizowaliśmy różne wszechnice po prostu związkowe, historyczne, odbywały się pewne wykłady. No i na przykład ja miałem też zaszczyt siedzieć w Łupkowie w Bieszczadach z Antonim Macierewiczem. Na przykład. Ale miałem też i z Antonim Lenkiewiczem z Wrocławia. No, ale miałem też okazję z panem Labudą, czyli mężem Barbary Labudy. Więc tu już po prostu wtedy zaczęły się ścierać te poglądy, mając dużo wolnego czasu i możliwości. Po prostu człowiek wiele, wiele nauczył się jako ja mówię o tych zwykłych robotnikach, którzy mi po prostu nie byli tak uświadomieni wtedy politycznie, bo jak ci wyższej rangi koledzy.
Ale Solidarność, słowo Solidarność, znaczek Solidarności dla pana ma dużą wartość cały czas.
To znaczy najważniejszą, moim zdaniem, w moim życiu najważniejszą. Ja do dzisiaj się czuję po prostu związkowcem Solidarności na emeryturze i to to znaczenie po prostu, to ma nie tylko dla mnie, ale ja uważam, że to powinno dla każdego Polaka i też dla Europejczyków, bo przecież to, co zrobiła Solidarność, to też po prostu na tym skorzystali i skorzystały i kraje ościenne, więc po prostu wtedy to jest cały blok wschodni przecież.
Dobra zmiana jest pana zdanie tym kontynuacją tej myśli o Solidarności?
Tak, bo to, co na przykład, ja powiem w ten sposób, że to, co na przykład nie udało się związkowi w sprawach pracowniczych załatwić przez kolejnych po prostu rządzących, zresztą przez 8 lat rządów Platforma PSL, to raczej związek był odsuwany od wszystkiego i to polskie ustawodawstwo wtedy było do unicestwienia, dążyło do unicestwienia związku zawodowego, odbierano im po prostu resztę godności, to teraz po prostu przez te 3 lata Prawo i Sprawiedliwość załatwiło większość po prostu spraw dotyczących zwykłych ludzi. Ludzi po prostu w głównym świata pracy. I to jest po prostu ważne i o tym po prostu dzisiaj Solidarność musi o tym pamiętać, że na tych rządach po prostu Prawa i Sprawiedliwości skorzystało dużo. Ja już nie będę mówił, bo to się wszędzie powtarza, ale obniżenie wieku emerytalnego i stawki godzinowe i także to jest po prostu naprawdę cenna rzecz.
A jak pan słucha głosu opozycji, to co pan myśli? Tak mówi Grzegorz Schetyna.
Pewne pociągnięcia Schetyny, pewne pociągnięcia tej Nowoczesnej i Lecha Wałęsy, ja uważam, że można całkiem śmiało podciągnąć pod zdradę państwa. Bo to, co oni wyprawiają, to się w głowie nie mieści. Przecież ostatnie na przykład podpisanie się pod przywróceniem możliwości poruszania się tej pani Kozłowskiej i pisanie do Parlamentu Europejskiego, cofnięcie jej po prostu tego zakazu przez panią Różę Thun i Wałęsę i innych, to przecież to zakrawa po prostu na zdradę państwa. Jeżeli się domagają po prostu obrony po prostu, moim zdaniem, no, szpiega. I jeżeli tego typu po prostu sprawy są, to ja się dziwię, że społeczeństwo tak toleruje to jeszcze. Toleruje. Ja już czasem sobie myślę, że troszkę już jestem za stary i już mnie wiek nie puszcza, ale rzeczywiście trzeba byłoby po prostu zmontować mocną ekipę i zacząć po prostu dawać odpór temu kodowi, tym różnym idiotom, którzy po prostu nie szanują ojczyzny, nie szanują tego, że ktoś, żeby wywalczyć wolność dla tego kraju, zapłacił zdrowiem, więzieniem i tak tego się dzisiaj po prostu nie szanuje. Chętnie mam czasem wziąć, założyć jakąś partyzantkę, żeby po prostu pokazać im, w którym miejscu oni powinni po prostu przebywać dzisiaj.
Ile czasu pan siedział w więzieniu?
A to na 2 zawody, bo cały rok byłem internowany i za złe sprawowanie to mnie przenoszono z więzienia do więzienia, bo zwiedziłem Załęże, Korzeszowa, Łupków, Uherce. A potem wychodząc od razu podjąłem działalność, organizowanie struktur Solidarności na terenie Nowego Sącza i w 1984 kolejny raz po prostu zostałem zamknięty i też właśnie przewożonym na Montelupi w Krakowie Nowy Sącz, tu zwiedziłem własne i Tarnów, także że i całe życie, z tym, że ja już po 1984 roku po wyjściu po prostu postanowiłem, jako jeden z nielicznych udzieliłem wywiadu do PiS Podziemny i działałem już pod imieniem i nazwiskiem, bo tak małe środowisko, jakie jest Nowy Sącz, gdzie się wszyscy znają, bardzo trudno po prostu było prowadzić tajną działalność, bo wszyscy się znają, więc Więc postanowiłem działać i stworzyłem też Komisję Praworządności i Praw Człowieka. Potem należałem ze Zbyszkiem Romaszewskim do tego ogólnopolskiego w 1986 roku pod koniec. I także do końca po prostu byłem wierny Solidarności.
Jest pan wierny Solidarności, a tych tajnych współpracowników wokół panu było już...
Bardzo dużo. Pan... Byłem jednym z pierwszych, który zaglądał do akt IPN-u. Opublikowałem. Było troszkę awantury, ale bardzo ostro się wypowiadam na temat właśnie tajnych współpracowników byłem, zresztą za AWS-u byłem też odpowiedzialny za stworzenie Instytutu Pamięci Narodowej, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej i Instytutu Pamięci Narodowej, ze względu na to, że uważałem, że społeczeństwo polskie ma prawo po prostu poznać prawdziwą historię.
A miał pan okazję, żeby tak po prostu porozmawiać z kimś, kto na pana donosił, kto zrobił krzywdę panu, rodzinie, bliskim, przyjaciołom?
A to była, to jest parę rodzajów tych tajnych współpracowników. To nie jest tak, żeby wszystkich do jednego worka po prostu kłaść. Ze względu na to, że jeżeli wtedy nic nie było, nie można było się zaopatrzyć w sklepie, więc ci czasem zwykli robotnicy ukradli parę śrubek. Jeżeli ich złapano z tymi śrubkami na bramie, to od razu nimi zainteresowała się Służba Bezpieczeństwa. I chcąc utrzymać wtedy pracę, utrzymać rodzinę, było bardzo po prostu ciężko, no to pierwsze, co była propozycja dla takich ludzi, to po prostu wciągnięcie ich na tajnego współpracownika. I tu trzeba po prostu jakoś do tego podejść. Oni potem przepraszali, oni mówi, że musieli, bo mają rodziny na utrzymaniu i tak dalej. Ale byli znów inni, którzy prosili, żeby ich zrobić tajnym współpracownikiem i za to po prostu pieniądze brali. I to jest po prostu draństwo.
Ale z takim miał pan okazję porozmawiać?
Nie, właśnie z takimi nie miałem, bo po prostu uciekają przede mną, a ja nie będę ich gonił po prostu, bo nie chcą w oczy spojrzeć, bo jestem jednym z nielicznych, który dokładnie przejrzał akta swojej osoby, struktury Solidarności, które tu były po prostu w Sączu.
Naszpikowane?
I naszpikowane Wolkami. Bardzo. Bo to w głowie się nie mieści, nikt nie uwierzy. Sąsiedzi byli to wciągnięci, rodzina do tego stopnia, że nawet rodzinę szantażowali i wciągnęli na tajnych współpracowników, koledzy po prostu z pracy i także czasem to się w głowie nie mieści. Najlepszego przyjaciela mi wciągli na tajnego współpracownika, który był nawet chrzestnym mojej córki, bo jako przyjaciel, no to...
I potem nie rozmawiał pan z nim, jak już pan zajrzał? Nie. On sam się nie przyznał po 90 roku.
Nie rozmawialiśmy do dzisiaj. Mówimy sobie cześć, nie unikamy, ale po prostu nie rozmawiamy jakby na ten temat.
I na żaden inny.
I na żaden inny.
Czyli po prostu zerwane stosunki.
Tak, ale czym człowiek starszy, panie redaktorze, to serce mięknie, człowiek przebacza, przestaje na to zwracać uwagę, ale nie mięknie serce w stosunku do ci, co uprawiają politykę. Bo to tamte były inne czasy, to były bardzo trudne czasy. Większość tych osób, które dzisiaj występuje przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, przeciwko rządowi, przeciwko Polsce, nie ma zielonego pojęcia, ile to kosztowało po prostu, by rzeczywiście była wolna Polska, by skasowano ten PZPR, by skasowano Służbę Bezpieczeństwa, by skasowano towarzyszy i tak dalej. Także ci dzisiaj nie zdają sobie z tego sprawy i tym bardziej mam najgorsze zdanie o tych, którzy wiedzą, jak to funkcjonowało, a jednak po prostu trzymają z tamtymi i trzymają z mazgułami. I tu nie mogę po prostu jakby darować tym pewnym osobom. W stosunku do tych jestem bardzo agresywny.
A w stosunku do ważnego człowieka Solidarności, senatora Koguta, ma pan z nim kontakt?
Teraz nie mam, ale uważam, że to był bardzo porządny człowiek. Jeżeli on popadł teraz w niełaskę i ma problemy, to jest to związane w głównej mierze to, że prowadził dużą fundację, gdzie musiał zbierać pieniądze po prostu na wprowadzenie tej fundacji, a z drugiej strony raczej mam pretensje do tych osób, które bez przerwy słały anonimy do różnych instytucji, prokuratorów, prezesa Kaczyńskiego. I w końcu no, gdzieś się coś po prostu przylepiło i dzisiaj na przykład jest widać, że nie ma przywódcy PiS-u w Nowym Sączu. I z tym jest największy problem.
A jakby szedł teraz tędy Jerzy Buzek, co by pan mu powiedział?
Nie, raczej bym się nie odzywał, bo nie ma sensu, chyba żeby mu powiedział, no dlaczegoś po prostu zdradził pewne ideały, bo tego. Ale to Jurek Buzek, on miał takie ciągoty od samego początku, więc dla mnie to też nie jest jakby nowością czy jakimś zaskoczeniem, że on jednak poszedł w kierunku. Bardziej mnie przeraża to, że Marian Krzaklewski się skusił na propozycję kandydowania po prostu z Platformy Obywatelskiej. Tego typu propozycje to ja miałem bardzo dużo i nigdy nie korzystałem. Różnie to bywało, ale nie korzystałem, bo uważałem, że jest jedna linia i po prostu trzeba się trzymać, że trzeba szanować po prostu swoich poglądów po prostu i tego. Nie można po prostu na wszystkie strony ze wszystkimi trzymać, nie da się.
Mówiliśmy o tym, że SB ganiała, a nas czas goni. 9:19. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Andrzej Szkaradek, człowiek Solidarności, był gościem Poranka Wnet, a Poranek Wnet jest z Nowego Sącza. Partnerem Poranka jest grupa Cedro.